Kazanie na górze, którego treść studiowaliśmy w czasie poprzednich audycji, zawiera wiele bardzo ważnych słów Jezusa. Zawiera niejako esencję Jego nauczania. Kazanie na górze zapisane jest w rozdziałach od 5 do 7 Ewangelii Mateusza. Natomiast w następnym, 8 rozdziale ukazuje Mateusz Jezusa w działaniu. Mówi o czynach Jezusa, o cudach przez Niego dokonanych. Rozdział ten rozpoczyna się następującym opisem. Gdy Jezus schodził ze wzgórza, szły za Nim tłumy ludzi. Wtedy zbliżył się do Niego pewien trędowaty, pokłonił się przed Nim aż do ziemi i powiedział: Panie, jeśli zechcesz, możesz mnie uzdrowić. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział: Chcę, bądź oczyszczony. W tej samej chwili trędowaty został uzdrowiony, a Jezus dodał: Pamiętaj, nie mów o tym nikomu. Idź jednak do kapłana, niech cię zbada i stwierdzi, że jesteś czysty. Potem złóż ofiarę nakazaną przez Mojżesza. Trąd. W starożytności uważano go za najstraszniejszą chorobę. Żadna inna choroba w takim stopniu nie doprowadzała człowieka do ruiny jak trąd. Rozpoczynał się zwykle od małego guza. Przekształcał się ten guz potem w ropień, który się ciągle rozszerzał. Oczy stawały się błyszczące, struny głosowe ulegały uszkodzeniu, głos stawał się chrapliwy, a oddech świszczący. Owrzodzeniu ulegały ręce i stopy, wreszcie całe ciało pokrywały wrzody. Tego rodzaju trąd mógł trwać przez całe lata. Kończył się zwichnięciem równowagi umysłowej, śpiączką, a wreszcie śmiercią. Trąd mógł rozpocząć się od utraty czucia w różnych częściach ciała. Zapaleniu ulegały nerwy, wiotczały muskuły, kurczyły się ścięgna, tak że palce wyglądały jak szpony. Ręce i nogi ulegały owrzodzeniu. Później odpadały palce u rąk i nóg, a potem odpadały całe ręce i stopy. Tego rodzaju trąd mógł trwać przez 20-30 lat. Właściwie było to powolne umieranie. Człowiek konał centymetr po centymetrze. Sytuacja fizyczna trędowatego była straszna, ale było jeszcze coś gorszego. Historyk Józef Flawiusz pisze, że trędowatych uważano za prawdziwie zmarłych. Gdy tylko stwierdzono trąd, chorego wyrzucano natychmiast poza nawias społeczeństwa. Trędowaty musiał nosić podarte ubranie, rozwichrzone włosy, opaskę na ustach, a idąc musiał wołać: nieczysty, nieczysty. Tak czytamy w trzeciej księdze Mojżeszowej. W średniowieczu, jeśli ktoś zachorował na trąd, to kapłan odprawiał nabożeństwo żałobne nad tym człowiekiem. Społeczeństwo uważało go już za umarłego. W czasach Jezusa w Palestynie trędowatych usuwano poza mury Jerozolimy. Wydalano ich z miasta. W synagodze była dla nich zarezerwowana jedna odizolowana izba o wymiarach 10 stóp na 6. Zwana była ona Mechisak. Prawo wyliczało 61 różnych okoliczności narażania się na stanie się nieczystym. Na liście tej wymieniono na pierwszym miejscu zetknięcie się z człowiekiem zmarłym, a na drugim zetknięcie się z człowiekiem trędowatym. Jeśli trędowaty wsunął do domu tylko głowę, to cały dom uważano za nieczysty, od dachu aż do najmniejszej belki. Trędowatego nie wolno było pozdrawiać, nawet na otwartym miejscu. Nikomu nie wolno było się zbliżać do trędowatego bliżej niż na 1,5 metra. Jeśli wiatr wiał od strony trędowatego, to musiał on się znajdować w odległości przynajmniej 40 metrów. Nie znano choroby, która by bardziej oddzielała człowieka od człowieka niż trąd. I właśnie takiego człowieka dotknął Jezus. Mateusz pisze krótko: Jezus wyciągnął rękę, dotknął trędowatego i uzdrowił go. W opowieści o uzdrowieniu trędowatego naszą uwagę przyciągają dwa momenty: zbliżenie się trędowatego i reakcja Jezusa. W zbliżeniu się trędowatego dostrzegamy trzy elementy. Po pierwsze, trędowaty przyszedł z ufnością do Jezusa. Nie miał wątpliwości, że Jezus zechce i że będzie mógł go oczyścić. dostrzegamy mocną wiarę tego człowieka. Żaden trędowaty nie odważyłby się zbliżyć do uczonego w piśmie czy do rabina. Wiedział doskonale, że za ten postępek zostałby ukamienowany. Ale ten człowiek podszedł do Jezusa. Odczuwał całkowite zaufanie. Wiedział, że Jezus zechce go przyjąć, chociaż wszyscy by go odpędzili. Żaden człowiek nie powinien uważać siebie za tak nieczystego, żeby nie mógł zwrócić się do Jezusa. Trędowaty ufał całkowicie Jezusowi. Trąd był jedną z tych chorób, na którą nie było żadnego lekarstwa. Jednak ten człowiek był pewien, że Jezus może mu pomóc. Ktokolwiek przychodzi do Jezusa, nie powinien uważać siebie za człowieka stojącego na straconej pozycji, za nieuleczalnie chorego lub za człowieka, któremu nie mogą być przebaczone jakieś wielkie grzechy. Po drugie, trędowaty przyszedł do Jezusa z pokorą. Nie domagał się uzdrowienia. Powiedział: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Przez te słowa chciał powiedzieć: wiem, że się nie liczę. Wiem, że inni uciekają ode mnie. Nie chcą mieć nic wspólnego ze mną. Wiem, że nie mam do Ciebie żadnego prawa, Panie. Ale może dzięki Bożej łasce zechcesz mi dopomóc. I po trzecie, trędowaty przyszedł, okazując Jezusowi cześć. Czytamy: i złożył mu pokłon. Użyto tu greckiego słowa, które określa cześć oddawaną Bogu. Określa uczucie człowieka, który znajduje się w obliczu Boga. Może nikt nie powiedział trędowatemu, kim jest Jezus. Wiedział on jednak, że w obecności Jezusa znajduje się w obecności Boga. Trędowaty, stojąc przed Jezusem Chrystusem, był przekonany, że znajduje się w obliczu miłości i mocy najwyższego Boga. Jezus zareagował na tę postawę trędowatego natychmiast. Przede wszystkim wyraził mu współczucie. Prawo zakazywało dotykania trędowatego. Zgodnie z prawem, Jezus powinien znaleźć się przynajmniej w odległości 6 stóp od człowieka dotkniętego tą straszliwą chorobą. Ale Pan Jezus wyciągnął rękę i dotknął trędowatego. Współczesna medycyna orzekłaby, że Jezus naraził się na straszną infekcję. Jezus dotknął trędowatego. Kierował się tylko jedną zasadą. Chciał pomóc. Istniało dla niego tylko jedno prawo. Prawo miłości. Chęć okazania współczucia, okazania miłości wyprzedza wszystkie prawa i przepisy. Tak postępuje Jezus. Tak postępuje Bóg. Tak powinniśmy postępować i my. Prawdziwy chrześcijanin kieruje się nie przepisami, lecz miłością. Uzdrawiając trędowatego, dotykając go, Jezus złamał przepisy prawa mojżeszowego. Jednak możemy stwierdzić z całą pewnością, że nie postąpił nierozważnie czy wyzywająco. Czytaliśmy, że nakazał uzdrowionemu człowiekowi zachować milczenie i nie rozgłaszać tego, co dla niego uczynił. Dlaczego Jezus nakazywał uzdrowionemu milczenie? Palestyna była krajem okupowanym, a Żydzi narodem bardzo dumnym. Nigdy nie zapomnieli o tym, że są narodem wybranym przez Boga. Śnili o dniu, kiedy pojawi się boski wybawiciel. Większość Żydów marzyła o wybawcy, który dokona podboju militarnego, odbuduje potęgę polityczną Izraela. Z tego powodu Palestyna była krajem niespokojnym. Wybuchały ciągłe bunty. Pojawiał się jeden przywódca za drugim, przez jakiś czas odnosił zwycięstwa, a potem był likwidowany przez potęgę Rzymu. Jeśli by trędowaty rozgłosił publicznie to, co uczynił mu Jezus, z pewnością powstałoby poruszenie. Wielu życzyłoby sobie, aby człowiek posiadający taką moc stał się politycznym przywódcą, wodzem. Zanim by Jezus cokolwiek uczynił, powstałoby wielkie zamieszanie. Jezus chciał przekonać ludzi, że jego siłą jest miłość, a nie przemoc, nie potęga militarna. Chciał pracować bez rozgłosu, dopóki ludzie nie przekonają się, kim jest naprawdę, że przyszedł miłować, a nie niszczyć. Jezus domagał się milczenia od tych, którym pomagał, aby nie posłużono się nim dla realizacji zamiarów ludzkich, zamiast oczekiwać na spełnienie się planów Boga. Powinni milczeć, dopóki nie poznają właściwego Jego posłannictwa. Po drugie, Jezus odesłał trędowatego do kapłanów, aby złożył on odpowiednią ofiarę i otrzymał poświadczenie, że jest czysty. Szczegółowy rytuał takiego obrzędu opisuje trzecia księga Mojżeszowa. Kapłan po zbadaniu trędowatego brał dwa ptaki, jednego zabijał nad bieżącą wodą, następnie brał drugiego ptaka, zanurzał go w krwi martwego ptaka i następnie żywego ptaka wypuszczał na wolność. Człowiek uzdrowiony umywał siebie i odzienie, golił się. Po upływie 7 dni był badany ponownie. Znowu golił włosy, głowę i brwi i po ostatecznym egzaminie, jeśli stwierdzono zupełne wyzdrowienie, pozwalano mu odejść. Otrzymywał zaświadczenie, że jest czysty. Uzdrowionemu człowiekowi Jezus nakazał podporządkować się tym przepisom. W ten sposób bowiem człowiek ten był uznany za w pełni zdrowego, za czystego i mógł powrócić do wspólnoty swego ludu. Poza tym, w niezwykłej ofierze dwóch ptaków, z których jeden był zabijany, a drugi zanurzony w krwi owego zabitego ptaka, kryła się symboliczna zapowiedź ofiary Jezusa, Jego śmierci i zmartwychwstania. Opowieść o następnym cudownym uzdrowieniu rozpoczyna się od 5 wiersza 8 rozdziału Ewangelii Mateusza. Czytamy. Kiedy Jezus wszedł do Kafarnaum, przyszedł do Niego setnik z taką prośbą. Panie, mój służący leży w domu porażony paraliżem i bardzo cierpi. Jezus odpowiedział. Przyjdę i wyleczę go. Na to setnik. Panie, zbyt wielki to dla mnie zaszczyt, abyś przychodził do mnie. Wystarczy, że powiesz jedno słowo, a mój sługa wyzdrowieje. Przecież i ja podlegam władzy. Mam też pod sobą żołnierzy i gdy mówię jednemu idź, to idzie, a drugiemu chodź tu, to przychodzi. A do tego, co jest na służbie, mówię zrób to i on robi. Gdy to Jezus usłyszał, zdziwił się i powiedział do tych, którzy mu towarzyszyli. Doprawdy, mówię wam, że u nikogo w Izraelu nie spotkałem się z taką wiarą. Dlatego zapewniam was, wielu obcych ze wschodu i zachodu przyjdzie i razem z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem zasiądą do uczty w Królestwie Niebios, a ci, którzy byli wybrańcami Boga, zostaną wyrzuceni w ciemną noc, gdzie będzie słychać płacz i zgrzytanie zębów. Potem zwrócił się Jezus do setnika. Uwierzyłeś, niech więc się tak stanie. W tym samym czasie służący setnika wyzdrowiał. Chociaż ów setnik pojawia się na scenie Nowego Testamentu tylko na krótki moment, to jednak można go określić mianem jednej z najsympatyczniejszych postaci występujących w Ewangeliach. Setnicy stanowili podporę armii rzymskiej. Legion rzymski liczył 6000 ludzi. Podzielony był na 60 sotni, z których każda liczyła 100 ludzi. Dowodzone były przez setników. Setnicy służyli w wojsku długo, byli żołnierzami regularnymi armii rzymskiej. Odpowiadali za dyscyplinę w swoim oddziale, byli spoiwem, które wiązało całą armię. W okresie pokoju lub wojny od nich w dużym stopniu zależało morale armii rzymskiej. Zwróćmy uwagę na to, że Nowy Testament o wielu setnikach wypowiada się z szacunkiem. To setnik w Jezusie na krzyżu uznał Bożego Syna. Pierwszym konwertytą pogańskim był setnik Korneliusz. Inny setnik, dowiedziawszy się, że Paweł jest obywatelem rzymskim, bronił go przed gniewem wzburzonego tłumu. Setnikiem też był człowiek, który, dowiedziawszy się, że Żydzi planują zamordowanie Pawła w drodze z Jerozolimy do Cezarei, podjął odpowiednie kroki mające na celu zniweczenie ich planów. Setnik był z apostołem Pawłem podczas jego ostatniej podróży do Rzymu. Traktował apostoła bardzo uprzejmie i słuchał go, gdy statek walczył z burzą. W setniku z Kafarnaum dostrzegamy jednak coś szczególnie ciekawego. mianowicie jego pełną troski postawę o swego sługę. Był nim zapewne niewolnik. Setnika smucił fakt, że jego sługa choruje. Był zdecydowany uczynić wszystko, żeby go uratować. Dostrzegamy tu nietypową postawę pana względem niewolnika. W Imperium Rzymskim nie liczono się z niewolnikami. Nie było ważne, czy cierpieli, czy żyli, czy umierali. Setnik był jednak niezwykłym człowiekiem. Kochał swego niewolnika. Być może, że ta niezwykła i nieoczekiwana serdeczność i miłość tak bardzo właśnie poruszyła serce Jezusa. Miłość zawsze pokrywa mnóstwo grzechów. Człowiek, który troszczy się o bliźnich, jest zawsze bliski sercu Jezusa Chrystusa. Nie tylko postawa setnika w stosunku do sługi była niezwykła. Posiadał on również niezwykłą wiarę. Oczekiwał, że Jezus dzięki swej mocy uzdrowi jego sługę. Nasuwał się jednak pewien problem. Setnik był poganinem, a Jezus Żydem. Zgodnie z prawem żydowskim, żaden Żyd nie mógł wchodzić do domów pogan, ponieważ ich mieszkania uważano za nieczyste. Ten fakt ma też Jezus na myśli, gdy stawia pytanie, czy mam przyjść i uzdrowić go. Nie chodziło w tym wypadku o to, żeby przepis dotyczący nieczystości miał jakieś znaczenie dla Jezusa. Pan Jezus chciał po prostu wypróbować wiarę setnika. Właśnie w tym momencie wiara tego człowieka osiągnęła punkt szczytowy. Jako żołnierz wiedział dobrze, co znaczy wydawać rozkazy i oczekiwać ich natychmiastowego i bezwarunkowego spełnienia. Dlatego powiedział Jezusowi: nie musisz przychodzić do mego domu. Ja nie jestem tego godzien. Wystarczy, że wydasz rozkaz i stanie się tak. Tu przemówiła wiara. Jezus twierdził, że taka wiara jest jedynym kluczem otwierającym drzwi szczęścia i błogosławieństwa Boga. Kluczem otwierającym drzwi do Boga nie jest członkostwo w danym narodzie czy w danej denominacji, ale wiara. Żydzi wierzyli, że należą do ludu wybranego i że dzięki temu są drodzy Bogu. Jezus nauczał, że jedyną elitą Królestwa Bożego jest elita wiary. Trzeci cud, dokonany tego samego dnia przez Jezusa, opisany jest w 14 i 15 wierszu 8 rozdziału Ewangelii Mateusza. Czytamy: następnie wszedł Jezus do domu Piotra i zobaczył, że jego teściowa leży w gorączce. Dotknął jej ręki i gorączka ustąpiła. Wtedy kobieta wstała i zaczęła podawać do stołu. Zdarzenie to miało miejsce w Kafarnaum w sabat, po nabożeństwie w synagodze. W czasie pobytu w Kafarnaum Jezus rezydował w domu Piotra. Jak wiemy, Pan Jezus nie miał własnego domu. Piotr był człowiekiem żonatym. Jego teściowa zachorowała. Miała wysoką gorączkę. Prawdopodobnie była to malaria. W okolicy Kafarnaum było wiele bagien. Wylęgały się tam ogromne ilości komarów w dolinie Jordanu. Malaria występowała tam często, nieraz towarzyszyła jej żółtaczka. Prawdopodobnie teściowa Piotra zachorowała właśnie na malarię. Okoliczności związane z cudem ukazują nam kilka faktów dotyczących i Jezusa, i owej kobiety. Jezus dopiero co wrócił z synagogi. Uzdrowił tam, według relacji ewangelisty Marka, człowieka opętanego. Potem, w drodze, co opisuje Mateusz, uzdrowił sługę setnika. Dokonywanie cudów kosztowało Pana Jezusa wiele wysiłku. Niewątpliwie był teraz bardzo znużony. Do domu Piotra przyszedł odpocząć, ale gdy tylko tam się zjawił, zaistniała potrzeba udzielenia pomocy, uzdrowienia teściowej Piotra. Nie było tu wielu widzów, nie było tłumu podziwiającego go. Akcja rozgrywała się w prostym domu. Ofiarą była biedna kobieta dręczona gorączką. I w tym wypadku Jezus posługuje się swą mocą. Jezus nigdy nie czuł się znużony, gdy zachodziła konieczność udzielania pomocy innym. Nie należał do tych, którzy ukazują się w najlepszym świetle wobec publiczności, a w najgorszym wśród swoich. Jezus nigdy nie lekceważył żadnego wypadku, gdy zachodziła konieczność udzielenia pomocy. Nie potrzebował podziwu tłumów, by dokonywać największych dzieł. Bez względu na to, gdzie się znajdował, czy wśród tłumu, czy w małym domku, Jego miłość i moc były do dyspozycji tych, którzy Go potrzebowali. Relacja o cudzie podaje nam także nieco faktów dotyczących kobiety, którą Jezus uleczył, teściowej Piotra. Kiedy tylko została uzdrowiona, zaczęła natychmiast usługiwać Jezusowi i gościom. Uważała widocznie, że została uzdrowiona, aby służyć. Pan Jezus ją uzdrowił, chciała więc wykorzystać odzyskane zdrowie w sposób pożyteczny, służąc Panu i innym. Drogi przyjacielu, zapytajmy sami siebie, jak my wykorzystujemy to wszystko, co otrzymujemy od Boga.